Cześć, tu Hubert Grupa,
Łukasz Kowalka.
Witamy Was w kolejnym odcinku serii wideo podcastów Monocast, realizowanym przez redakcję Mono.pl i Idę w Tango. Dziś naszym gościem jest postać szczególna, gdyż dotychczas nie było u nas w wideopodcaście postaci pełniącej przede wszystkim rolę dziennikarza, a właśnie dziennikarzem jest nasz gość, nie tylko zresztą dziennikarzem, ale też producentem, DJ-em, ale przede wszystkim chyba jednym z najlepszych digerów w Polsce. Norbert Bożym, witamy Cię.
Witam.
Tak, funkcji jest sporo, DJ, dziennikarz, promotor, animator kultury.
Promotor chyba najmniej chyba w tej chwili.
Ale w tej chwili pewnie tak, ale jakby cofnąć się do tych lat około piekarnianych, to na pewno nauczyciel, mentor również i o to będziemy pytać. Człowiek, który chyba ma najlepszą skłonność do zapamiętania dat. I to robiąc research do tej rozmowy, najczęściej padało hasło fan historii, ale również specjalista od zapamiętywania dat.
To z tymi datami to ostatnio jest różnie. Mam wrażenie, że mam jakąś mgłę covidową. Tak sobie to przynajmniej tłumaczę. Tak sobie przynajmniej to tłumaczę. Ale tak, rzeczywiście akurat jako historyk mam zdolność zapamiętywania dat. Mam taki swój mechanizm do zapamiętywania dat, jeśli chodzi o moje granie na przykład. O wydarzenia. Także prawdopodobnie mógłbym podać, może nie z dzienną datą, ale miesięczną imprezę, na których grałem gdzieś tam w jakimś tam mieście.
Wow.
W naszych podcastach staramy się oprócz tego, że rozmawiamy na tematy generalnie absorbujące scenę klubową, analizujemy problemy, rzeczy, których brakuje, rzeczy, z których możemy być dumni. Chcemy też stwarzać profil gościa, przedstawić i troszeczkę zagłębić się właśnie w tę historię, więc nie sposób zacząć od początku. Jakbyś mógł ten DJ Chill Out, czy to jest ten początek twojej historii?
DJ Chill Out? W jakim sensie rozumiesz?
Takie określenie ciebie słyszałem, czytałem w książce nawet.
Jakby zacząć? Zaczęło się to chyba, w ogóle zaczęło się od muzykowania, grania w ogóle w zespołach. Jeżeli pytasz mnie o moją, jakby, jeśli chodzi o moją taką genezę, w ogóle zainteresowanie, to zaczęło się od grania w zespołach, na gitarach graliśmy, ale zawsze jakoś tam był taki problem, że trafiłem na jakichś muzyków, z którymi tam, ja grałem na gitarze basowej, że jakoś tam nie za bardzo tam się układało. I potem nagle pojawiło się DJ-owanie, nagle trafiłem do klubu Filtry i nagle się okazało, może można samemu to robić wszystko, tak? Grać muzykę, znajdować ekspresję właśnie w samodzielnym graniu. No i tak to się potem zaczęło. Tam w 97 roku gramofony kupiłem swoje pierwsze i zacząłem się uczyć grać, a nauka miksowania na gramofonach była trochę inna. Pamiętam, że nawet na początku to mi nie szło, a uczył mnie Dreddy. Znaczy uczył, powiedział mi, zrób to tu, przesuń tu, to i będzie ten git. Tak. No i ja tam sobie tam uczyłem się, że miksowałem garażowy kawałek 130, speed garażowy 130 BPM, spróbowałem miksować z takim, który ma 120 i mi to nie szło. To dostawałem ataku furii. Kiedyś pamiętam, że tam te płyty, i to wcale nie było wtedy chillautowe zbytnio, wręcz przeciwnie, to było strasznie agresywne i te płyty tam złamałem, tak cisnąłem ją o ziemię, aż żałowałem później oczywiście tej swojej złości. Nie było łatwo, zresztą nauka miksowania z gramofonu była ciężka, a później jakiś nagle, jeśli chodzi o w ogóle moją historię, to było tak, że w 99 roku, to był maj, albo to był 1 maj, albo 2 maj, Robert Dean zaprosił mnie, on prowadził miał taką imprezę hauserka w piekarni. Ta piekarnia była dopiero początku, takim miejscem była jeszcze, gdzie nawet które jeszcze nie miało swoich gramofonów, ale było już bardzo takich wyhypowane mocno, dużo ludzi przechodziło. I on mnie zaprosił na imprezę hauserka, którą robił z Sepkiem Skalskim. Wtedy Sepka wtedy nie było, ale my we dwóch graliśmy tam i pamiętam, że zadebiutowałem wtedy na imprezie. Do ogromnego tłumu w ogóle, pierwszy raz w życiu i wtedy poznałem Harpera na tej imprezie. Akurat jakimś trafem Harper trafił na tę imprezę i tak właśnie zgadaliśmy się potem tam od łyka do łyka, doszliśmy do wniosku, ale fajnie byłoby zrobić kolektyw DJ-ski. No i tak nagle stąd nie zawąt powstał pierwszy, chyba pierwszy, tak mi się wydaje, DJ-ski duet, tak mi się wydaje, a później nawet trio było przez chwilę, bo dołączył do nas Deszczu Strugi, który był Scratcherem. Niedługo to trwało, ale we trzech też zdarzało nam się grać. Natomiast wtedy to był pierwszy DJ-ski duet i to był rok 99. We wrześniu nagraliśmy, pamiętam, pierwszy mixtape, wysłaliśmy do piekarni, spodobało się i tak zaczęliśmy grać, a potem jakby nam drogi nasze się rozeszły, a to z różnych powodów. A ja się bliżej związałem z klubem i zostałem w jakimś takim czasie rezydentem piekarni. I to w ogóle był początek. Ale jakby jeśli chodzi o moje tam pierwsze emocje, to były bardzo nie chilloutowe. No, ta płyta, mam ją... pamiętam, że to był Grant Nelson. Żałuję, no naprawdę żałuję tego. To było tak głupie, że... Ale... No, potrzebowałem tego wtedy.
Wydaje mi się, że gdzieś tam od początku równolegle do tego, żeby grać muzykę, zależało też na tym, żeby się z nią dzielić, opowiadać o niej, bo dosyć wcześnie również rozpocząłeś pracę dziennikarską, działalność dziennikarską. No i właśnie, gdzieś tam pojawiła się w twojej biografii, którą można sobie gdzieś tam skompletować, rozgłośnia harcerska, pojawiła się później radiostacja. Od czego to się zaczęło? Kiedy po raz pierwszy...
Technoparty się pojawiło nagle, nie stąd, nie znam właśnie. Taki magazyn, były dwa magazyny wtedy pod koniec lat 90. Plastik i Technoparty. Do Plastika pisał Harper, mój bugi mafijny kompan, a ja pisałem do Technoparty. Technoparty miał ja w... Trochę mi ta nazwa tak trochę żenowała. Mówiłem mi, ej, no Technoparty takie jest trochę cheesy. Mówi, nie, Technoparty to jest super nazwa. Mówili mi, że to super, to się doskonale sprzedaje. No i to też takie dziennikarstwo, pisanie, tam nie potrafiłem pisać za bardzo. To ojej, ja chcę pomyśleć dzisiaj, jak potrafię składać zdania, jak wtedy składałem te zdania. O Boże, to jakaś masakra była. Masakra, tam Robert Dean Kowalik, czyli Robert Dean, który mnie zaprosił na tą pierwszą imprezę, on był korektorem i on tam siedział, Jezu, katował to. Zresztą mnie dużo mnie nauczył, dając mi dużo porad. No wtedy w Agorze pracował, Wyborczej też. Więc dał mi dużo porad dziennikarskich, pamiętam. Nauczyłem się od niego sporo. I to było Technoparty i ja wtedy zacząłem jeździć. Pierwsza za granicę zacząłem jeździć, do Anglii. I tam pod koniec lat 90. zacząłem ogarniać dla Technoparty te płyty CD. I chodziłem tam od wytwórni do wytwórni, tam te adresy znajdowałem, gdzieś jeszcze wtedy tam nie było internetu za bardzo, gdzieś tam na okładce płyty wypisywałem to na kartce. Potem chodziłem z mapą i szukałem tych miejsc i sobie zaznaczałem na tej mapie te punkty. Jeździłem od punktu do punktu, od wytwórni do wytwórni, tam stukałem czasami. Czasami mnie zbyli jak Wall of Sound. Pamiętam, to była taka wtedy wyhypowana wytwórnia grająca Big Beat. Pamiętam, mówiony jesteś? Nie, no to spadaj. Tak, ale z kolei gdzieś tam trafiłem do wytwórni TCR. To była wytwórnia, którą prowadził Rennie Pilgrim. First Day Club Recordings się nazywała ta wytwórnia. Oni New School Breaki wydawali. Które się potem stały bardzo popularne na początku tego wieku, czyli te mroczniejsze, bo wtedy dominowały breakbity połamane, które zresztą grywaliśmy jako Boogie Mafia, też grywaliśmy house breakbity, ale bardziej funkowe, a nagle się pojawiły też te mroczne takie i właśnie tam poszedłem do nich, zapukałem i rzeczywiście zgodzili się na to, żebyśmy za darmo te płyty do Technoparty opublikowali. Rzeczywiście opublikowaliśmy. Potem poszedłem do wytwórni, ona się nazywała Galactic Disco chyba. I to była wytwórnia, którą wtedy poznałem pod koniec lat 90. Chłopaków, którzy chwilę później zmienili swój styl z muzyki disco na drum and bass i to była wytwórnia Hospital. I z tej wytwórni właśnie też dostałem płytę i jej opublikowałem. Dostałem też płytę od ludzi z wytwórni, z kolektywu DIY. To był taki jeden z pierwszych kolektywów brytyjskich w latach 90. I też tak, że ogarnąłem trochę tych płyt i te płyty były dodawane za darmo do magazynu, do Technoparty. To był chyba największy plus w ogóle tego. Bo poza tym, nie ukrywajmy, Technoparty było, powiem to, nie ma co tu ukrywać, ale była większość tych tekstów, pisał jeden koleś, który miał ileś tam pseudonimów i tam tłumaczył te teksty, więc to też to nie było tak do końca, że tam było mnóstwo dziennikarzy, którzy siedzieli w redakcji i pracowali na okrągło. Zresztą potem jakby były, cały czas były na okrągło, były jakieś problemy finansowe z tym, z płaceniem, tam trzeba było się prosić, i to bardzo mnie to zaczęło irytować. A później pojawił się wtedy program w radiostacji, tej pierwszej radiostacji, kiedy jeszcze Sito był. A później Sito zwolnili i pojawił się Metz. Ale w tej radiostacji pierwszej, tej kultowej, takiej najfajniejszej, gdzie to była naprawdę ta atmosfera dziennikarska, była super, świetna. To prowadziliśmy program, nie byłem nawet prowadzącym, byłem zapraszany tam do tego programu Technoparty. I tak się zaczęło, tam się wtedy jakoś tam wkręciłem. Grzesiek Hoffman, który był później szefem muzycznym Trójki, zresztą znowu zastąpiony przez Meca parę lat temu ładnych. Grzesiek Hoffman dał mi audycję i prowadziłem audycję. Prowadziłem z Dreddim Piątek Weekendu Początek, ale też były to takie gorsze czasy, kiedy weszła w to wszystko grupa EuroZ, która chciała komercjalizacji. Tam się pojawił DJ Adamus, który wtedy osiągnął duży swój komercyjny sukces, zaczął osiągać swój komercyjny sukces, on został szefem muzycznym i tak to mniej więcej wyglądało, potem się wszystko spsiło, a potem zrezygnowałem z tej radiostacji, bo nie było sensu, a potem trafiłem do Radia Biz po dwuletniej przerwie, ale to też takie dziennikarstwo było, że przyznam się, że jak trafiłem do Polskiego Radia, no to tam już trzeba było mówić naprawdę bardzo poprawnie, tak, że nie było tak, że można było sobie tam powiedzieć jakieś tam, nie wiem, datę, nie będę pomówił teraz, żeby ludzie tutaj się nie popełniali tego błędu, ale powiedzieć na przykład jakąś tam datę z błędem, bo można, wymawiając datę, rok, znaczy obecny rok, można powiedzieć to z błędem, powiem, tak, wielu dziennikarzy Telewizji Polskiej popełnia ten błąd. Wtedy jeszcze byłem takim dziennikarzem, który rzadkie błędy robił, jeszcze nie był za bardzo, byłem takim lamerem trochę, tak, dopiero później, jak trafiłem do Polskiego Radia, no to tam karta mikrofonowa, inne trzeba było zdać taką małą maturę, zrobić małą maturę językową i wreszcie jakby się wtedy już wszedłem na inny level wysławiania się.
Mówi się, że teraz w dobie internetu łatwiej dojść do poziomu takiego, że już jesteś na tym świeczniku, łatwiej się pokazać. A z drugiej strony mi się wydaje, jak rozmawialiśmy z Marcinem Czubalą chociażby i on wspomina tamte czasy, że dostęp, okej, był trudniejszy, ale jak już miałeś ten dostęp do płyt albo znałeś ludzi, bardzo szybko mogłeś trafić gdzieś na tą samą górę. Dzisiaj troszeczkę pod tym kątem ciężej jest się przedostać, bo tłok jest większy.
No tak, jest większy tłok, nastąpiła demokratyzacja. Teraz każdy może być DJ-em. Kiedyś, żeby być DJ-em, to trzeba było kupować płyty, tak? Że trzeba było mieć pieniądze na te płyty, trzeba było je kupować, trzeba było wiedzieć, co się kupuje. W ogóle wtedy był zupełnie inny w latach 90., tej drugiej połowie lat 90., kiedy ja tam się pojawiłem z tym moim DJ-owaniem, to zupełnie było inaczej zdobywało się wiedzę. No dzisiaj mamy dostęp do wszystkiego, tak naprawdę. Możemy sobie kliknąć dwa razy, piszemy sobie tu słowa klucze i nagle ci wyskakuje cała informacja o artyście, o czymś tam, o gatunku, o czymkolwiek, wszystko masz pod jednym kliknięciem. A wtedy to było tak, że to była dla mnie taka terra incognita, żeby dowiedzieć się o tej muzyce elektronicznej. Ja na początku to sobie lubiłem takie połączenie trochę takiej muzyki elektronicznej, Prodigy, Leftfield, zanim Prodigy stało się wielkim i sławnym, gdzieś kasety były sprzedawane, tak, ale robiłem też jakieś takie klimaty rapowe, tam Body Count, takie połączenie rocka z... I nagle jakby... Pytanie, skąd zdobyć tę wiedzę, tak? No i trafiłem. Koło uniwersytetu była księgarnia naukowa Prusa i tam sprzedawano minus jeden było w piwnicy, sprzedawali, pojawiło się pismo Mixmag. A później DJ Mag. No i ja tak wiedziałem, że co miesiąc ten Mix Mag, ten DJ Mag się pojawia i tak zacząłem kupować. Tak, cholerek drogie to było. Wydawałem te swoje stypendium naukowe, które tam dostawałem nieduże. Ale wydawałem ten hajs na to, żeby kupować co miesiąc te magazyny. A te magazyny na kieszeń studenta wtedy były bardzo drogie. Tak? To były lata 90. To jeszcze importowane z Wielkiej Brytanii. Więc i tak zdobywałem wiedzę. Tak? Czytałem co miesiąc, wiedziałem, że tego dnia ten magazyn powinien się pojawić tu, w tym. Chodziłem do tego Prusa i tam czekałem. Jak nie przychodzę, jak nie było, to byłem taki znerwicowany. Dobra, następnego dnia przechodziłem trzeciego. A czasami było tak, że przez tydzień tego nie było. I to były emocje jakie. Tak? I kupowałem to i czytałem od deski do deski te wszystkie kompilacje Laurent Garnier, jakieś tam w roku 90 The Best Of nam albumów i tak, wszystkie, a później te wszystkie albumy, no nie było serwisów streamingowych, więc nie mogłem tego słuchać. Na początku mogłem sobie poczytać o nich i sobie powyobrażać to, jak to było tam techno, Laurent Garnier, jakaś jego tam kompilacja czy coś, czy jakiś drum and bass LTJ Bukema. Dopiero później jakby mając już tę wiedzę, zacząłem szukać tych płyt, kupować je gdzieś tam, kogoś odsłuchiwać, zazwyczaj kupować, szukać na kasetach. Też w Polsce rynek ten kasetowy też nie był taki aż tak rozwinięty, żeby można było wszystko kupić, co się chce. I tak naprawdę przez długi czas żyłem nieświadomo, znajomości, dopiero później potem się pojawiło Juno, tak gdzie zaczęliśmy kupować winyle, już był dostęp, można było te pliki odsłuchiwać sobie, tak, ale tam oszczędnie, internet się pojawił, tak, szybszy, coraz tam bardziej dostępny, nie tam, że klikałeś tam, łączyło się przez kabel, modem jakiś, przez telefon, ojej, to było straszne. No i jakby to zdobywanie wiedzy to był największy problem, tak, i to były zupełnie inne czasy, w ogóle pionierskie, jakbyśmy, nie wiem, no, Dziki Zachód zdobywali, wiesz, tam idąc z tymi końmi gdzieś tam po tej pustyni.
Te czasy takiego analogowego diggingu spowite są swego rodzaju romantycznością, właśnie te wyprawy, o których mówisz, o których nam też opowiadał Marcin Czubala. Naprawdę dla nas to brzmi niesamowicie. My z kolei jako już pokolenie milenialsów pamiętamy choćby nagrywanie na kasety ulubionych piosenek, które pojawiały się w audycjach w radiu. Czyli to papierkiem, zatykaniem, byleby sobie te piosenki nagrać. I zastanawiam się, jak to wygląda dziś, kiedy mamy tą całą dostępność i możemy bazować na playlistach, na algorytmach, które się dopasowują do naszych gustów. Jak wygląda twój digging dziś? Jak dobierasz te utwory, gdzie ich szukasz, nie tylko do audycji, ale też do swoich DJ setów?
Dużo spędzam czasu na tym, może nawet za dużo spędzam czasu na tym, na poszukiwaniu tych kawałków. Różne metody mam. To tak, na pewno tak. Odsłuchiwanie audycji muzycznych. To raz, powiedzmy. Tu kolejność jest jakby zupełnie przypadkowa. Nie mówię, że to jest akurat najważniejsza rzecz. Zacznijmy może. Pierwsza rzecz, to mogą być audycje muzyczne. W BBC. Słucham BBC czy innych rozgłośni radiowych, gdzie DJ-e przedstawiają, różni DJ-e, producenci, czy tam osoby, które mają reputację przynajmniej dla mnie, tak? I odsłuchuję sobie tych playlist. Słucham na przykład BBC Six Music bardzo często. To jest moja ulubiona stacja. Jeśli chodzi o muzykę, to jest moja ulubiona, chociaż tam jest jakby, to jest, tam w dziennej playliście lecą różne rzeczy. Może lecieć Afex Twin, ale może też lecieć coś rockowego. Ale ja to lubię akurat. Słucham na przykład, ostatnio odsłuchuję The Blessed Madonna audycję. Ona jest w soboty jakoś tam pod wieczór. Ale też słucham tych innych funkowych audycji, różnych audycji słucham. Odsłuchuję miksy, odsłuchuję podcasty. Mam swoje ulubione faworyty, mam swoich faworytów DJ-skich na przykład i słucham. Dwa, to może być, to jest tak, odsłuchiwanie. A, no inną metodą to są oczywiście, jeżeli się jest uznanym jakimś tam znanym DJ-em, to się dostaje promówki. Tych promówek jest zazwyczaj za dużo i jest bardzo dużo chłamu. No ale to też jest jedna z metod jakby zdobywania wiedzy o nagraniach. Trzecia to jest jakby przeglądanie, trzecia rzecz to jest przeglądanie sklepów płytowych. Przeglądam Beatport, Traxsource, Juno Download, Bandcamp, moich ulubionych artystów i to jest kolejne jakby poszukiwanie muzyki. Czwarta metoda to jest właśnie, miałem czwartą metodę. Algorytmy, oczywiście. I się okazuje, na początku byłem, bardzo się zbraniałem przed tym właśnie Spotify'em, że tam te algorytmy, że on ci tam coś sugeruje, że coś tam, że to nie, to nie jest takie prawdziwe digowanie. A wręcz przeciwnie, nagle się okazało, że mam te swoje playlisty, porobiłem sobie te playlisty, no i wyskakuje tam ten radar co piątkowy, bo w piątki, jak wiadomo, w branży na zachodzie ukazują się płyty, bo to jest piątek, teraz jest takim dniem świętym dla nowych wydawnictw. I co piątek w nocy, z czwartku na piątek, że o północy odpalam sobie, tak jeszcze przez system, jak się nie kładę, zazwyczaj się nie kładę spać, odpalam sobie na Spotify'u ten radar premier i tam rzeczywiście wyskakują te kawałki, które pasują. Autentycznie ten algorytm, o którym mi mówiono, a który tak wyszydzałem wcześniej, jest naprawdę bardzo dobry. Bardzo dobry. Tworzę sobie playlisty, wyszukuję sobie tam, klikam też, tworzę playlisty, klikam sobie tam wyszukaj, chyba jest taka opcja na dole i on rzeczywiście ten algorytm dobiera mi do mojej playlisty naprawdę. Także tych metod poszukiwania jest bardzo dużo. Słuchuję też stare miksy. Teraz pojawiła się bardzo dobra strona. To jest absolutnie wysiłek historyczny, na który doceniam i pokłony wielkie. Dance Music Archive to jest brytyjska strona, którą zrobił, nie pamiętam który DJ, ale któryś z radiowych DJ-ów i DJ-ów też klubowych. I to jest strona, gdzie znajdziemy, mamy podział na konkretne lata. Są lata 80, 89, 88, 7, 9, 91, 2 i tak dalej do dzisiaj. I są filmy, i są materiały, są ulotki, są flyery, są artykuły. koleś zrobił po prostu niesamowitą, co jest trochę błędów na Spotify'u, co mu tam napisałem, parę rzeczy tam źle umieścił, jeśli chodzi o daty. Natomiast powoli akurat Daxos, Barbra Streisand, akurat wiem, kiedy to się ukazało, bo byłem na premierze, kiedy pierwszy raz zagrano ten kawałek na imprezie w Miami w 2010 roku, to była premiera tego, on umieścił to w 2007 roku, więc napisałem mu to. Tam parę innych, Jacques Licon też parę, ale nieważne, to jest monstrualne dzieło, to jest absolutnie coś niesamowitego. I sobie słuchuję sobie te miksy, tam miks jakiegoś tam Mike'a Pickeringa z Haciendy z 91 i tam szukam tych starych numerów. Te numery zazwyczaj, te stare są jakby nie wytrzymują próby czasu w większości, brzmieniowo nie wytrzymują próby czasu. Jak się gra na imprezie, to słychać, że one są jednak trochę takie no, brzmiące. Inna technika była wtedy też produkcji, inna technika masteringu. Dzisiaj jest ta, jest wciąż chyba ta wojna na głośności, że to musi być bardzo głośno. Tak. Wtedy było trochę inaczej. Natomiast jakby te numery wyszukujemy sobie. Czasami nawet robimy sobie edity jakieś tam Izotopem sobie tam podrasujemy trochę. Grzesiu, zwłaszcza z Holiday'a, też ma tam zwyczaj, że tam podrasuje, tam wrzuci tam jakiś stary znajdzie kulowy pianinowy house z 90 roku i tam go jeszcze podrasuje, żeby można było grać. Także to jest wiele, jeśli chodzi o digowanie. Ale jeszcze inna ostatnia rzecz, jeśli chodzi o digowanie, to jest moje digowanie w archiwach Polskiego Radia. To jest jakby kolejna kwestia, ale to jakby jest zupełnie inna. Spędziłem na tym 2 lata na takim digowaniu, wyszukiwaniu kawałków, które zresztą ukazały się na kompilacji Echo Wielkiej Płyty, którą wydaliśmy z Maćkiem Zambonem dla The Very Polish Cutouts teraz jakoś w czerwcu czy w lipcu.
To pozwolę tutaj się wtrącić, bo między innymi ten wątek musiał się znaleźć w naszych pytaniach. Archiwum Polskiego Radia. Wydaje mi się, że jesteś jedną z niewielu osób, które w ogóle miały dostęp tak bliski do tych wszystkich zasobów. Zresztą mieliśmy już okazję wcześniej o tym rozmawiać. Wspominałeś między innymi wtedy o postępującym dosyć powoli procesie cyfryzacji tych zbiorów, ponieważ nie wszystkie zbiory znajdują się w tych centralnych ośrodkach. Wiele jest rozproszonych, ponieważ Polskie Radio w latach 80., 70. miało te oddziały zamiejscowe bardzo liczne. No i właśnie, i zastanawiam się, jak wiele pereł jeszcze skrywają te archiwa i co tam można jeszcze znaleźć. Czy takie odkrycia na miarę tego, co znalazło się na albumie Echo Wielkiej Płyty, czy choćby Renaty Lewandowskiej, jeszcze tam gdzieś się
chowa. No jest ich mnóstwo tych kawałków. Znaczy zasada, główna zasada w czasach komuny była taka, że jakby, jeżeli ośrodek radio, na przykład w Łodzi, oddział w Łodzi, na przykład działał Henryk Debich, teraz się ukazała świetna kompilacja, którą wydała Astigmat, który Łukasz Wojciechowski spędził mnóstwo czasu w archiwach w Łodzi. Te wszystkie kawałki według definicji, one wszystkie wtedy musiały trafiać do głównej kwatery, czyli do Polskiego Radia. No zapewne jest trochę, część z nich nie trafiła. Zresztą taśmy matki, z tego co się dowiedziałem, są w ogóle zamknięte, są oczyszczone, ale są niedostępne, bo one są ukryte w specjalnym archiwum, za specjalnymi drzwiami, tak że powietrze się do nich nie dostawało i one są jako tak jak w Norwegii, ta kwatera z nasionami, gdzie wiesz, jakby ludzkość upadła, to tam będzie zawsze można po nie sięgnąć, to coś takiego. W każdym razie tych kawałków jest mnóstwo. Myślę, że na pewno jest materiału na Echo Wielkiej Płyty Volume 2. Ja osobiście siedziałem, spędziłem dużo czasu nad tym, 2 lata prawie. Dostałem, tak to nie jest tak łatwo, żeby tak dostać taką możliwość na ściąganie. Do słuchu okej, ale na ściąganie to już jest może trochę bardziej
zaawansowane. Kogo trzeba znać, co trzeba zrobić?
Nic takiego tak naprawdę nie zrobiłem. No po prostu byłem tym żywo zainteresowany i jakby chyba stwierdzono, że rzeczywiście jakby być może jestem odpowiednią osobą, która może to przebadać. I tak prawdopodobnie byłem pierwszą osobą, która w ogóle do tego się dotknęła po 30 latach. Nikt tam tego nie wyciągał. Tak naprawdę część jest zarchiwizowana, część nie jest zarchiwizowana, jest zdigitalizowana. Siedziałem przez 2 lata i tak siedziałem i tak słucham. No dobra. Problem z tym jest taki, że te kawałki często są... Jak je ściągasz, to one są, na przykład zgrywa ci całą taśmę 45-minutową, bo to było wszystko na taśmach, tak? I to całą taśmę ci zgrywa i potem musisz odszukać ten kawałek, który po sygnaturze. To jest jeszcze dodatkowo taka robota najgorsza po prostu, że wiesz, nie dostajesz taśmę, wybierasz sobie ten, odsłuchujesz, ale jednak dostajesz całą taśmę. Potem to trzeba to wyciąć, tak? Posegregować, opisać. I tak to robiłem. Tych kawałków mam w tej chwili 700. Na moim dysku. często sobie popisywałem, znaczy dużo jest popisywanych, tak trochę tak szedłem tropem też Avalanches, tak sobie miałem taką koncepcję, mamy taką koncepcję cały czas, ale nie jestem w stanie przebrnąć przez to. To jest właśnie ten problem, że czasami jak ściągniesz za dużo, to masz nadmiaru głowa boli po prostu, tak? I jest tego za dużo. I tak sobie opisywałem, na przykład opisywałem sobie, dobra, słyszę jakiś numer nieznany, słyszę, no, linia basu, fajna, na początku, tak? Albo nie wiem, fajny pad, albo intro jakieś fajne. I tak opisywałem sobie, sygnatura, intro w środku, intro ten, linia basu na początku. I taki mam czasami, taka większość tych kawałków, poza takimi... Znaczy, problem z tymi kawałkami jest jeszcze taki, że w przypadku muzyki, na przykład zachodniej muzyki z tamtej epoki, z lat 70-tych, 80-tych, to były kawałki, które bazowały na groove, miały jakąś strukturę. A tu jest często tak, że masz fajny motyw, on za chwilę wjeżdża ci koleś na saksofonie i ten. Z Grześkiem mamy, z Holiday mamy polewkę, że właśnie, że tylko polskie saksofony. Powinniśmy założyć projekt tylko polskie saksofony, jakby bazując na tych kawałkach, bo tam zawsze musi się wbić koleś na saksofonie i zawsze idzie tym samym. To nie jest taki saksofon jak, nie wiem, Kult, że jest taki nowofalowo rytmiczny. Są te celówki po prostu, te irytujące. I często te kawałki są fajne we fragmentach, a nie w całości. Że mają fajną linię basu, fajnie ten. Myślę, że jakby Avalanche złapali, dopadli te bazę, to by tam zrobili z tego jakiś, nie wiem, posamplowali, pocięli, połączyli. Tam jest tyle materiału, że można naprawdę stworzyć płytę na miarę Avalanche, tylko trzeba mieć na to czas. I też myślę, że sporo też umiejętności trzeba mieć, żeby to wszystko ogarnąć. Natomiast jeśli chodzi o kompilacje, to tak, będą na pewno kompilacje. Chciałbym, żeby Polskie Radio zaczęło wydawać. Chciałbym, żeby się ukazała jakaś płyta we współpracy z Dewery Polish Cutouts, z Maćkiem chcielibyśmy. Na przykład fajne kawałki, takie, jeśli chodzi o całą strukturę, to są utwory z lat 80., z początku lat 80. Krzesimira Dębskiego. On miał bardzo fajne numery, jest kilka dobrych numerów, które chciałbym, żeby były na kompilacji. Jest dużo disco funku. Te mody zresztą w Polsce, ta moda jakby w Stanach, jak się disco kończyło w 79., tam powiedzmy w 80., tak, ta moda na disco zanikała, to w Polsce dopiero to jakby pełną eksplodowało. Więc to takie było trochę opóźnienie, ale to wynikało jakby z tego, że tej żelaznej kurtyny, docierania i powolności docierania muzyki z zachodu do Polski. I to było takie poszukiwanie, że wpisywałem na przykład, nie wiem, daty, które mnie interesowały, na przykład tam, nie wiem, 77, 80, wyszukiwarkę i mi tam wyskakiwały kawałki. Starałem się wyszukiwać, to było ciężkie, w ogóle ten mechanizm wyszukiwania też był bardzo ciężki. No ale jakby już coś jest i być może coś powstanie, na pewno coś powstanie, no. Musimy to ciągnąć, to jest nasza misja.
Plus tego, że zapraszamy dziennikarzy, jest to, że oni wypowiadają
się
wiele wątków, co mnie bardzo zresztą cieszy. Niesamowite jest to, że my tutaj, gdzie myślę, że możemy nieskromnie powiedzieć, laikami nie jesteśmy, chłoniemy to wszystko, o czym mówisz i wydaje mi się, że obecnie cierpimy na pewien kryzys nieświadomości, jeżeli chodzi o nie tylko muzykę elektroniczną, ale o muzykę w ogóle. Że traktujemy ją bardzo powierzchownie i okej, muzyka jest formą rozrywki i nie każdy ma obowiązek, w ogóle nie ma obowiązku, żeby zagłębiać się w te arkana, ale jeżeli zajmujemy się muzyką, jeżeli ją prezentujemy jako dziennikarze, blogerzy, youtuberzy, DJ-e, to chyba jakiś obowiązek znajomości historii powinien być, tak czy nie?
Tak, tak sądzę, że powinien być. Znaczy, oczywiście nie należy popadać już w jakiś fanatyzm. No nie trzeba znać pierwszych DJ-ów z Paradise Guest, z klubu The Gallery w Nowym Jorku. Znaczy dobrze było wiedzieć, że skąd to się wzięło, jakie były początki. No dobrze by było. Ja myślę, że jednak...
Bo może do czego nawiążę, bo wydaje mi się, że ta nieświadomość rodzi wiele hipokryzji, gdyż załóżmy, kiedy pojawiają się kwestie dotyczące związane z polityką, ze sprawami społecznymi, pojawiają się głosy, polityka z dala od muzyki klubowej, od kultury klubowej, no przepraszam, na tym ta kultura wyrosła.
Ja jestem jak najbardziej na tak. Okay. Znaczy mieliśmy, starałem się... Ostatniej historii nie opowiem, bo miałbym problemy z tym związane. To chodzi o historię z Wisła Ujścia. Natomiast powiem tak, Penera, jak grali na Wisła Ujściu, to wrzucali z tonogi fragmenty o jednym z ministrów. My dawno temu, jak jeszcze Leper był w rządzie, czy chyba już nie był wtedy w rządzie, ale miał słynną wypowiedź ze słynnym rechotem, czy można zgwałcić prostytutkę. No i pamiętam, że próbowałem to przemycić, wyciąłem sobie ten sample gdzieś tam skądś i go grałem. Pamiętam, że była impreza w Prozaku i graliśmy, nie pamiętam z kim, czy z Igorem. Z Igorem chyba grałem wtedy, a może z Harperem. To jakaś taka była boogie mafijna impreza w tym jeszcze wcześniejszym Prozaku, przed 2.0. I pamiętam, że w breakdownie zacząłem rzucać to ha, jego śmiech i tam, czy prostytutkę można mieć. W ogóle ludzie w ogóle jakby nie skumali tego zupełnie, tego mojego takiego żartu, nie wiem, kpiny z Lepera. W ogóle nie skumali. Także, ale fajnie jest łączyć, tak jak najbardziej. Myślę, że tak, że łączenie miało, jestem na tak.
A powiedz mi, bo czytałem, że jeżeli ktoś chciał kiedyś uczyć się DJingu, to warto było przyjść do Berta i on miał taką cierpliwość i pokazywał. I zastanawiam się teraz, w momencie, kiedy mówi się, że wszyscy mogą być DJami i tych DJów jest bardzo dużo i właśnie czasem ta świadomość muzyczna nie idzie w parze z regularnym graniem. Jak było wtedy? Ty byłeś takim srogim nauczycielem, który odsyłał do szkoły i do historii muzyki?
Nie, w sumie tak naprawdę byłem bardziej takim mentorem. Ja powiedziałbym tak, bardziej byłem mentorem, ponieważ w piekarni, zacząłem moją rezydenturę w piekarni na początku 20 lat temu, to jakby jednym z założeń było, że będę organizował imprezę, Pierwsze Koty się nazywała ta impreza. I tam zapraszaliśmy tych młodych wszystkich DJ-ów. Najpierw były to czwartki. Ja ich tam nie uczyłem wtedy. Oni tylko przychodzili ze swoimi winylami i im dawałem szansę, żeby grali. Najpierw grali w takim najmniejszym barze i nagle się okazało, że oni przychodzą z tych znajomych, ich przychodzi mnóstwo. I to był bardzo dobry ruch, bo nagle ci ludzie zaczęli przychodzić do piekarni. W ogóle na te regularne imprezy. No i pamiętam, że zrobiłem, i to była, oj, tych DJ-ów wielu, którzy później grywali, wielu wywodziło się właśnie z tych Pierwszych Kotów. I pamiętam, że zrobiłem później piątkową imprezę, może pierwsza edycja, po pierwszej edycji zrobiłem piątkową imprezę, nawet konkurs DJ-ski zrobiłem dla nich. No i na pierwszej imprezie po roku był taki full, była taka impreza w piątek, że przyszło tam, nie wiem, 700 osób przyszło na tą imprezę. To był taki sukces, byłem tak dumny, wszyscy zagrali świetnie. A, no, mógłbym powiedzieć, że nie do końca może wszyscy, nie do końca wszyscy, ale, ale jeden DJ mnie bardzo zirytował, tak, nawet dwóch mnie bardzo zirytowało, bo jeden z nich przyszedł bez słuchawek i powiedział, że klub powinien mu dostarczyć słuchawki.
Co, a to no, do dzisiaj taki historię
bardzo. Dzisiaj jest bardzo znany, bardzo lubię go, tego DJ, nie powiem, który. Śmiejemy się, że ja opowiadam mu tę historię, opowiadałem, bo ostatnio się śmieliśmy z tego. Wtedy go wyrzuciłem za gramofonów, pamiętam.
Kara.
Ale jeśli chodzi o uczenie, tak, ale czy cierpliwy? Tak, raczej jestem cierpliwy, tak.
Teraz też ten schemat jest powtarzalny, no bo zaprasza się, daje szansę młodym, bo za nimi idą znajomi. Pierwsze 10 setów pewnie przychodzą, bo jest efekt świeżości. Potem musisz pokazać swoje umiejętności i musisz sprawić, że ludzie będą tańczyć, no bo jeżeli zrobisz szum przez pierwsze 5 razy, okej, ale potem rzeczywistość weryfikuje.
Ja myślę też, że jest za duży nacisk kładzie się na samą sztukę miksowania, bo tak naprawdę sztuka miksowania to jest jeden z tam trzech czy czterech elementów, które są bardzo ważne. Przede wszystkim pierwszym ważnym elementem jest selekcja. To jest tak. Ten drugim elementem ważnym jest umiejętność programowania. Tak, czyli ułożenia tak setu, żeby właśnie ludzie się przy tym bawili, tak? Żeby to było miało, żeby była jakaś energia, żeby był jakiś sens. Są różne style DJ-owania, różne style miksowania są. Można budować różnorakie, można budować długie sety, można budować krótkie sety na festiwalach, tak? Gdzie są bardziej energetyczne, bardziej. Także tu jest dużo wiele możliwości. Natomiast jakby miksowanie to jest ten trzeci element. One są wszystkie ważne, ale nie można też jakby skupiać się tylko na tym, że na miksowaniu. Mieliśmy takiego bardzo utalentowanego DJ-a. Niestety przestał grać DJ Slide, który występował, zajął w ogóle pierwsze miejsce w tych pierwszych kotach, w pierwszym konkursie DJ-skim. Doskonały technicznie DJ. To były czasy winylowe jeszcze, tak? Także to trochę inaczej się grało. Ja jestem zwolennikiem jednak grania cyfrowego, żeby było jasne. Natomiast był bardzo dobry technicznie. Natomiast jakby istotą nie jest robienie cały czas trików, tak jak James Zabiela robił, tak? Pokazywał to wszystkie... Pozdrawiam Slajda przy okazji, jeżeli nas ogląda. Będzie nas oglądał. Natomiast jeśli chodzi o Jamesa Zabiela, tam było za dużo tego. To było to tak, jak na przykład DJ Spike Scratcher taki był w ekipie, tam grywał tam breakbeaty różne. I on cały czas skreczował. Cały czas było to skreczowanie. Tego skreczowania było tyle, że mówię, nie da się tego znieść po prostu. Za dużo. Też nie można jakby stawiać na technikę. Muzyka na początku idzie, selekcja, programowanie i technika wreszcie. No, oczywiście nie mogą się rozjeżdżać kawałki, no ale jakby... A poza tym, ludzie to w ogóle nie kumają tego, że jak się tam miksuje, tam czy się rozjedzie, czy się nie rozjedzie, tam tak tych drobnostych, tych drobnych rozjazdów, to tam nikt nie kuma. No chyba, że już będą takie totalne, monstrualne konie. Zresztą miałem pierwsza moja impreza. I miałem takiego konia, to była impreza radiostacji, skoro mówiliśmy o radiostacji, to były urodziny radiostacji w roku 2000 albo 2001. I to był zupełny przypadek, zupełnie nie zawiniłem. Pamiętam, że grałem taką płytę Funk 198, nazywał się ten projekt. Takie techno, ale takie bardzo funkowe, szybki numer, tam 129 BPM. I pamiętam, że grałem, bardzo lubię, mam go nawet w cyfrowej wersji. I pamiętam, że grałem, bo przed tym tłumem, Boogie Mafia grała przed tym tłumem, a to było w Lokomotywie. I tam było, nie wiem, ze 3000 ludzi na tej imprezie radiostacji. Wszyscy tak patrzyli na mnie. A potem miał chyba grać drum and bass, był DJ Krust, jak pamiętam. To był 2001 rok. I grałem to z winyli, oczywiście wtedy winyle, tak, i grałem ten, i ta płyta miała, była rysa na niej, jakieś takie zadrapanie było i tak prowadziłem ten miks, taki byłem zadowolony, tak mi szło wszystko razem, nie pamiętam cię, boch, jak przeskoczyło i takie konie totalne i pamiętam tak dziś, te oczy tych ludzi, którzy stali tam przede mną, tych setek, tych ludzi, tak oni tak, jakby się im oczy rozszerzyły, tak. Tam zobaczyli nagle, oczywiście mi się wszystko, pewnie ja to teraz wyolbrzymiam, wyolbrzymiałem całą tą sytuację, ale taki wstyd czułem, mówię, ja cię, wiesz, nikt nie wie o tym, że to jest nie moja wina. Dobra, taka wtopa DJ-ska, takiego młodego DJ-a jeszcze, jakim byłem wtedy, pamiętam to. Natomiast jeśli chodzi o miksowanie, to ja jestem zwolennikiem cyfry. Dzisiaj czytałem artykuł Billa Brewstera, jakiego bardzo znanego DJ-a, który od lat 80. grywa. I on właśnie powiedział, że sprzedał swoją kolekcję całą płytową właśnie. Pozbył się i teraz głównie zdigitalizował i teraz gra głównie z cyfry. Także te winyle jakby, ja wiem, ja rozumiem, że ludzie mają ten sentyment do tych winyli, ale no jakby, powiedzmy szczerze, granie cyfrowe jednak daje więcej możliwości kreatywnego miksowania.
Padło tutaj bardzo ważne słowo, zarówno z twoich ust, jak i z twoich, słowo mentor. Wymieniałeś ich wielu, jeżeli chodzi o twoje początki. Ty także pojawiłeś się tutaj w kontekście mentora i myślę, że tutaj bez żadnej kokieterii możemy, ja i Łukasz, ale też wiele innych osób, nazwać ciebie mentorem, ponieważ tych mentorów mam wrażenie, że w Polsce brakuje. Nie ma kultury mentorów, nie ma kultury autorytetów, jeżeli chodzi o muzykę klubową, kulturę klubową, nie słucha się ich, ponieważ wspominałeś na przykład o BBC Radio 6 i rzeczywiście ich jest mnóstwo. No i załóżmy, są i ci bardziej doświadczeni, takie jak Pete Tong, taka jak Annie Mac, Jules Peterson, ale są na przykład Benji B, którego jesteśmy ogromnymi fanami. No a w Polsce wydaje mi się, że Norbert Bożym i trochę długo nic. Nie ma zbyt wielu osób, na których można by guście polegać i które by zarażały innych, pokazując im jakieś nowości. Jednak wydaje mi się, że wiele osób idzie ładnie z trendami, z falami i ja, załóżmy, oglądając, czytając, słuchając, nie znajduję nic.
Czy to jest powód na to, że, czy powodem jest to, że mamy słabe media, czy leniwą publiczność?
Myślę, że jedno i drugie. Mamy i słabe media i generalnie radia się już przede wszystkim coraz mniej słucha, tak? Także to jest problem w ogóle. Problem w ogóle, jeśli chodzi o radiofonię, jeździłem przed pandemią na te konferencje wszystkie radiowe, no to jednak jest problem z tym, żeby jak utrzymać w ogóle ludzi przy radiu. BBC sobie daje radę świetnie, bo to jest BBC, którego słuchają ludzie w Zimbabwe i słuchają w Polsce i w Rosji i w Mołdawii. Tak? To jest. Natomiast rozgłośnie krajowe no to jest duży problem ze słuchalnością. Zmieniają się trendy, jeśli chodzi o słuchalność. To też ludzie, młodzi ludzie przestają słuchać już radia, tak? To słuchają głównie Spotify'a, serwisów streamingowych. Znaczy, że rynek płytowy się zmienił. Też całkowicie. Już nie sprzedaje się płyt, tylko sprzedaje się... Są streamingi, odsłuchy. Jest liczba
tak,
odsłuchów.
Ale Giles jeśli Peterson chodzi... na przykład gładko przeszedł z BBC Radio 1 do swojego World Wide FM i wydaje mi się, że to są...
Ale on cały czas prowadzi przecież.
Tak, w BBC Six, tak? Ale to są postacie, które cały czas gdzieś tam ten swój autorytet budują.
Nawet młode osoby
idą z duchem czasu. Benji B przez, nie wiem, współpracę z Kanye Westem chociażby. Cały czas to jest ta świeżość, która pozwala, i wiadomo, że to jest inna skala i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu w Polsce media nie wyciągają tych swoich jednostek na piedestał.
Tak mi się wydaje, że ta strategia w ogóle jest, jeśli chodzi o radio, to rzeczywiście, mogę mówić o swojej firmie, to też rzeczywiście to jest trochę tak... No moglibyśmy się jeszcze uczyć dużo, jeśli chodzi w ogóle o polskie, instytucja Polskie Radio, jeszcze dużo się uczyć. Ja myślę, że przydałby się naprawdę dobry menadżer z zagranicy, który by to wszystko ogarnął. Ja też nie poczuwam się jako taki mentor. Powiedziałeś, to bardzo miłe było, co powiedziałeś, natomiast jakby tak też czuję się trochę zawstydzony. Tak się nie czuję.
Bo ty też nie jesteś osobą, która lubi pracować nad swoim wizerunkiem.
A właśnie, bardzo celna uwaga. To jest akurat tak. Mógłbym pracować więcej nad swoim wizerunkiem, to prawda.
I to jest chyba problem, nie wiem, czy to dobre słowo, problem generalnie sceny. Często rozmawiamy w tych Munokasach właśnie o tym, że Instagram, Facebook to są kluczowe narzędzia dzisiaj. Dobry press pack, dobra fotografia jest kluczem. Utrzymywanie uwagi tego odbiorcy jest dzisiaj niezbędne, ale nadal jest mało osób, które dbają o PR i tych instytucji, nie mówię o instytucjach publicznych, po prostu tych stanowisk, tych ludzi, którzy się tym zajmują, nadal jest bardzo mało, a sami artyści do tych narzędzi podchodzą bardzo nieufnie.
To prawda, ale weźmy taki przykład, no właśnie, to jest przykład DJ Harvey, który ma tam już 56 lat, a jego posty cieszą się ogromną popularnością. Tak. Ma tam tysiące tych lajków, no może nie przy tysiąca, no ładne parę tysięcy, jedno zdjęcie wrzuci i ma parę tysięcy. Ja myślę, że właśnie to... ale tacy goście sobie mogą pozwolić, bo mają cały sztab ludzi, którzy pracują przy tym. No, mają managementy, mają menadżerów. Zwróćcie uwagę, że no, w Polsce jakby też... nie ma takiego rynku na agencje. No, znacie rynek doskonale. Ja pamiętam, że w roku 2000, o właśnie, to jest ciekawa historia. W roku 2000 jeszcze działaliśmy jako Boogie Mafia. Mikołaj Żółkowski, który organizuje, który jest szefem Alter Artu. Pamiętam to jak dziś, spotkaliśmy się w Hybrydach, w takiej knajpce tam w Hybrydach w Warszawie i on mówi do nas, że chciałbym was do agencji bookingowej, żebyśmy zrobili agencję bookingową. Jesteście teraz na takim hypie, że fajnie by było, gdybyśmy zrobili tutaj, byście grali. A my mówimy, nie, co ty w ogóle opowiadasz, w ogóle nie są czasy w ogóle na jaką agencję, w ogóle jak tutaj 500 zł zarabiamy, w jaki sposób my to w ogóle wszystko ogarniemy. I powiedzieliśmy, że nie chcieliśmy generalnie. Jakby uznaliśmy, że to nie ma sensu. I generalnie rozeszły się jakby, ale no, nie było między nami konfliktu oczywiście żadnego, tylko jakby...
Mijają lata i jest podobnie.
Tak, no. I właśnie to jest tym managementem. No właśnie, fajnie by było, wiesz, mieć pewnie... Ja myślę, że wielu tych artystów ma swoich ludzi, którzy to ogarniają. No mówi się o jednej pewnej znanej artystce, że polskiej, nie wiem, nie rozmawialiśmy o niej przed rozmową teraz. No, że jeździ z make-upistką i jeszcze kimś tam i to jest właśnie... konkretny management, tak? To jest cała ekipa, która ogarnia wszystko. Tak, ale masz rację. Rzeczywiście. Ten element PR-owy jest bardzo często zaniedbany.
Przez to, że...
Już, nie tylko przeze mnie, nie tylko przeze mnie.
Tak. Są na to dowody nawet w tym Munokaście.
Tak. No.
I chodzi mi o to, że po prostu przez to, że ten PR i marketing tak bardzo leży, łatwo się wyróżnić na tym tle. Nie trzeba właśnie już sztabu 6 osób, bo Peggy Gu pewnie potrzebuje 12, ona działa jakby na masową skalę i oczywiście to jest dużo większy rynek. U nas, żeby się wyróżnić, trzeba po prostu dać troszeczkę od siebie, nie? I
po roku już widać zmiany, załóżmy, bo rzeczywiście rok wystarczy, żeby się wybić.
Tak, a często wiąże się to na przykład z hejtem i takimi sugestiami, że ktoś więcej czasu poświęca na Instagram. Dzisiaj wydaje mi się, że to jest jeden z obowiązków artysty.
Tak, to oczywiście bardzo słuszna uwaga i zgadzam się, podpisuję się pod tym jak najbardziej i biję się w pierś, że tak mało czasu spędzam w sieci. Ja spędzałem kiedyś, jak się pojawiło 20 lat temu, pojawiło się takie forum clubbing.pl, tam było kilka forów. Gdańskie było forum, te ekipy się spotykały ze sobą, były zjazdy gdańskiego clubbing.pl z tym clubbingwarszawskim.pl, z clubbingwaw.pl, w Warszawie był clubbing.pl, clubbingwaw.pl i to były ekipy, które chodziły, były powiązane z tam... Tam pisali różni ludzie. No i pamiętam, że to właśnie był taki mój, to zanim przed Facebookiem było, że siedziałem w tym internecie, ojej, to tam byłem. To były te właśnie te złote czasy piekarniane, kiedy siedziałem rzeczywiście i to był... No tak było trochę inaczej, przed Facebookiem. Ale no to było już takie, to już była taka zabawa na można by powiedzieć, na to było trollowanie niemalże. To już były takie jaja się tam odbywały i ja chyba trochę się też wypaliłem też wtedy tym swoim. Ja byłem złośliwy, pisałem nie tylko ja zresztą, pod różnymi nickami pisaliśmy. Mieliśmy parę ników takich wspólnych, grupowych. Generalnie to odbywały się w tych pionierskich czasach niezłe jatki.
Pionierskie gównoburze.
Tak, gównoburze. Tak, klasyczne. To były ataki, jak w czasie wojny na Atlantyku uboty, całe stada się zbierały i atakowały w ogóle na jeden sygnał. Nagle, wiesz, całe ekipy tam pod różnymi nikami. O jest, tam się działo. Myślę, że Putin mógłby się uczyć wtedy od nas. Ale tak, to prawda. No, trzeba poświęcać. W dzisiejszych czasach trzeba poświęcić dużo czasu na promocję, na swoją promocję.
A ty doceniasz, jak dostajesz jako dziennikarz promówkę, z której nie musisz walczyć, żeby odczytać, o co chodzi, kim
o,
jest
właśnie.
Jakby
o, właśnie.
To jest... osoba, która ci przysyła? Czy często spotykasz się z tym, że ktoś do ciebie dociera i hej, zrobiłem muzykę, posłuchaj?
Tak, właśnie, siedząc dzisiaj tutaj, czekałem na was, poszedłem do sobie zjeść falafela i właśnie odpaliłem telefon i koleś wysłał kawałek. Cześć, mówi, piszę tutaj do ciebie, mam nadzieję, że nie wpadnie w spam i mam tutaj taki numer i chciałbym, posłuchaj, chciałbym, żebyś zagrał, jeżeli jest fajny, to zagraj go w radio. Obcy koleś. Dodałem go zresztą w pociągu, tam widziałem, że jakiś artysta, no dobra, no ja dodaję często ludzi, nie wszystkich dodaję, żeby było jasne. Nie wszystkich dodaję do znajomych, natomiast akurat jego dodałem, tam przejrzałem sobie szybko jego profil w pociągu i teraz on napisał do mnie wiadomość. I tu siedząc właśnie, czekając na was, odsłuchałem tego numeru, czekając na tego falafela, odsłuchałem ten super numer, indie popowy, kawałek, fajnie zaaranżowany, prosty numer, ale w bardzo fajnie, na prostocie jest klucz, fajnie zaaranżowany, z wokalem, takim trochę falsetowym wokalem, nawiązujący trochę do disco, trochę taki brzmi Belleric. I bardzo mi się spodobał ten numer i napisałem mu, że super numer i go przedstawię na kolegium redakcyjnym w poniedziałek, wyślę do reszty ekipy naszej redakcyjnej, żeby odsłuchali sobie i że mam nadzieję, że trafi na playlistę. Także dostaję tych numerów, tak, to była ta akurat sytuacja z dziś.
Czyli zakończone
warto,
pozytywnie.
Warto dosyć. Się starać i...
Tak.
Znaczy, ale znajomy. Właśnie, a propos starania się. Wydaje mi się, że cały czas, podobnie jeżeli chodzi o pracę nad wizerunkiem i komunikacją, to wielu polskich artystów i artystek cały czas popełnia mnóstwo błędów, ale nikt tego nie uczy z drugiej strony, jak komunikować się z dziennikarzami. Jeżeli mamy taką sytuację jak w Polsce, gdzie umówmy się, dziennikarek i dziennikarzy muzycznych jest niewielu i łatwo jest stosunkowo do nich dotrzeć, ale z jakiegoś powodu no, część prasówek odrzucamy już na wstępie, bo wystarczy spojrzeć po prostu jak wygląda mail i stwierdzamy, no nie, no stary, zrobiłeś wszystko, żebym nie odsłuchał tego kawałka.
Jest jedna rzecz, tak.
No właśnie, no i Norbert, jakie są najczęściej według ciebie popełniane błędy w tym zakresie?
Najczęstszy błąd, który mnie irytuje od razu na dzień dobry, jestem zirytowany i wściekły, to jest to, jak ktoś wysyła mi na skrzynkę radiową mail z załącznikiem, z załączonymi kawałkami, 10 tam 15 megabajtów i po prostu blokuje mi to od razu skrzynkę, zwłaszcza, że skrzynki radiowe są, no, są niezbyt duże. Znaczy nieważne, czy jakie są. W każdym razie irytuje mnie to po prostu, że ktoś załącza od razu i od razu odpisuje. Mówię, że sorry, ale wyślij mi, wykasowuje mail i pisze, przepraszam, nie wykasuje, pisze, że proszę o przesłanie mi linku do odsłuchu. Najlepiej, żeby było to na jakimś, na którymś z którejś z platform, na przykład na SoundCloudzie, albo nie wiem, link do YouTube'a do odsłuchania i wtedy dopiero zdecyduję. A tak to mi po prostu nie lubię tego, bo mi blokują mi skrzynkę po prostu, jest zalew tego. I rzeczywiście, jak zacząłem pisać, to ludzie jakby zaczęli, ci przynajmniej z którymi ja się komunikowałem, zaczęli to robić właśnie w ten sposób. No zresztą to nie jest jakby tylko mój pomysł, ja o tym wcześniej czytałem. Też ktoś pisał, nie pamiętam, któryś z dziennikarzy brytyjski też pisał, że też go to irytuje, że właśnie ktoś wysyła po prostu pliki, dołącza do ściągnięcia. No, nie chcę ściągać sobie na komputer, wolę sobie go odsłuchać, dopiero później sobie mogę ściągnąć, tak? Więc to jest podstawowa rzecz, która mnie irytowała od razu, od na początku i od razu mnie przekreślałem.
Okej, a z kolejnych innych błędów, bo my na przykład z Łukaszem moglibyśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz. My jako dziennikarze, którzy jednocześnie pracują za mikrofonu, ale przede wszystkim piszą teksty, zwracamy uwagę na to, że często artysta bądź artystka nie ma nawet jednego porządnego zdjęcia. I załóżmy, jest to takie zdjęcie, że ej, słuchaj, muszę wysłać prasówkę, weź mi zrób zdjęcie. I kolega lub koleżanka robią zdjęcie telefonem, dołączone, załącznik, pach, pach, pach. Rzeczywiście tych błędów jest całe mnóstwo.
No, w moim przypadku ja akurat jestem w sytuacji, kiedy bywam po dwóch stronach.
No tak.
I bardzo często zwracam uwagę, no, to jest podstawa. No, dobra fotografia dostosowana do jakby wymogów internetu i nie wiem, artykuły na Facebooku publikowane, podlinkowane pojawiają się w poziomym zdjęciu. Muszą być w miarę jasne, no bo jak zrobisz czarne zdjęcie, na którym nic nie widać, nie przykujesz uwagi.
Myślałem, że press pack był okej.
No. No, tak. PDF oczywiście. Ja mogłeś dosłać wersję w Wordzie, żeby mi się łatwiej kopiowało, ale zostawmy ten marketing. Tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia i myślę, że to jest w ogóle temat na jakąś konferencję zorganizowaną przez Muno.pl.
Myślę, o wszystkim będziemy myśleć.
Bardzo długo już rozmawiamy, a czas przechodzić do gier. Ja tylko jeszcze gdzieś tam próbując złapać puentę i troszeczkę jeszcze pochylić się nad aktualnymi modami, nurtami, które mają się gdzieś tam na czele aktualnie, kiedy house i disco wróci do mainstreamu.
A no właśnie. No był taki moment, że 20 lat temu, że właśnie house był takim wiodącym gatunkiem. Znaczy wcześniej był to, breakbeat był też popularny. Przez chwilę akurat był popularny breakbeat. Później house. Właśnie to jest pytanie, dobre pytanie. Kiedy wróci house i disco?
Czy to nie są kierunki obarczone dzisiaj etykietką cheesy?
Mogą być, ale są różne odmiany house'u.
Oczywiście, ale gdzieś ten stygmat nadal. Tak, może ta taka krótka popularność lo-fi house'u, tak. A Mallgrab, DJ Boring troszeczkę przełamały to hasło.
Ja myślę, że jakby problem z Polską, jeśli chodzi o polską publiczność, jest taki, że nie ma tak, jakbym wyznaczając klasy różne, ta klasa średnia, nie ma tej klasy wyższej, czyli ludzi, którzy są wyedukowani muzycznie, bardzo wyedukowani muzycznie, szeroko, mają szerokie horyzonty muzyczne. Przykładowo, na przykład idziesz na Sonar, gdzie gra Despacio, no to masz ludzi z całego świata, którzy znają kawałki, interesują się. Trudno mi sobie wyobrazić, że przyjeżdża DJ Harvey do Polski i że nagle przyjdzie na niego, jak się ogląda jego relacje sprzed paru dni z Londynu, gdzie było parę tysięcy ludzi leci tam przy jego numerach, to trudno mi sobie wyobrazić, to śmialiśmy się z tego zresztą znajomymi, trudno sobie wyobrazić, że nagle przyjeżdża DJ Harvey i przychodzi na niego 1000 osób, albo że przyjeżdża Despacio, czyli ten sam system Solwax i James Murphy, który na Sonarze występuje. Oni grają z tym takim specjalnym sound systemem Macintosha, takim do winyli specjalnym. To trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś przyjdzie. Albo trudno mi było sobie wyobrazić, że nagle gra Young Marco, albo nie wiem, DJ Huni, a może DJ Huni bardziej, ale no też sobie mi ciężko mi sobie wyobrazić.
Poszczególne imprezy, wydarzenia.
Może tak, natomiast na imprezę klubową. Przyjechał Prince Thomas. Tych ludzi nie było w ogóle, no było garstka, tak? Todd Terry grał w piątkach, no to też powiem szczerze, tych ludzi też naprawdę nie było dużo. Nie ma takiej publiki, która byłaby bardziej jakby wyszła poza pewien jakiś taki schemat takich takiego mainstreamu, można by powiedzieć, klubowego. Mainstreamu rozumiem, że nie wiem, techno, jakieś takie, że nie ma bardziej takich sophisticated, takich ludzi, którzy poszukują czegoś więcej, że nie ma takiej publiki. Taka publika jest w Berlinie, taka publika będzie w Belgii, będzie w krajach Europy Zachodniej, natomiast tu jej nie ma. Tacy DJ-e nie przyciągną. Tacy DJ-e, które grają coś bardziej wyszukanego, raczej nie przyciągną dużej publiki. Nie przyciągną, bo boję się, że nawet 500 osób nie przyciągną na imprezę. Nie, to jest taka sytuacja, mi się wydaje, że jakby ludzie... O właśnie, anegdotyczna sytuacja. Z 2010 roku jedziemy do Miami. Impreza Animac organizuje, którą wtedy już znaliśmy. Nas zaprosiła na tę imprezę. Poszliśmy do niej w takim warehouse'ie. Była impreza i Animac wtedy grała i zagrała Daft Punk Burning. No i my oczywiście od razu, wow, już przejdźmy pierwsze bity, już wiedzieliśmy, co to będzie. A publika ta amerykańska, zero reakcji, w ogóle zero. Nikt nawet nie było jednego piśnięcia, nie było nic. No i tak sobie potem staliśmy z takim naszym znajomym, dobrym znajomym DJ Touche, Fake Blood, później występował jako Fake Blood. I dyskusja była, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało, dlaczego nikt nie zauważył. On mówi, że jego koncepcja jest taka, że jakby ludzie w Stanach balują tam do 24-25 roku życia w czasie studiów, a potem zaczyna się życie codzienne, małżeństwa, dzieci, praca i jakby ci ludzie już kończą z chodzeniem na imprezę. I być może u nas też tak jest. Jeszcze na zachodzie jest trochę inni, ludzie lepiej zarabiają, mogą sobie pozwolić na rozrywki. W Polsce mi się wydaje, że wciąż jakby jest, może się mylę, może to jest błędna koncepcja, ale wydaje mi się, że jakby no, ci ludzie chodzą w młodości, chodzą, bawią się na imprezach, ale później jednak jakby przychodzą inne ważniejsze rzeczy i nie ma czasu na słuchanie, zgłębianie i jakby wchodzenie na wyższy level edukacji muzycznej. Gdzieś tam stają na jakimś pewnym etapie i później już jakby nic się więcej nie dzieje. I nie ma tej takiej, znowu wrócę, w cudzysłowie oczywiście, klasy wyższej, w sensie takim wyedukowania muzycznego, że właśnie nie ma ludzi, którzy by chodzili, chcieli przyjść na coś bardziej wyszukanego. A na zachodzie to jest. W Berlinie przyjdą na DJ-a Harvey'a, albo przyjdą na Prince'a Thomasa. Tak. Może nie tysiące, ale przyjdą. A w Polsce niestety tak się dzieje, że nawet w tych najlepszych undergroundowych klubach ludzie nie bardzo.
Lepiej 8 razy Boris Blake'a.
No, tak, to też... Ale to jest takie zapotrzebowanie.
Jest mainstream, tak, dokładnie. Też tak mi się wydaje. Z tym życzeniowym, takim undergroundowym przesłaniem zakończmy sobie...
Ale też ciekawą bardzo obserwacją, która się dotychczas nie pojawiła. Jest bardzo ciekawa.
No bo nie ma tego. Ja bym chciał, żeby tak było. Chciałbym, żebyśmy mogli grać, nie wiem, alternatywne disco, tak? Nie jakieś komercyjne disco. Znaczy nie to, że my gramy na komercyjne disco, same hity, AB i tak dalej, bo nie. Chociaż zdarzyło nam się ostatnio, jakieś chodzi o AB, to mam jeden numer, grywam akurat.
Ja też.
Ten Mighty Mouse Edit, ale częściej grywamy tę polską wersję K.A. Enhanced Singers, którą tam Beastie zrobił z Dionem.
Tak jest. Tę
polską wersję z początku lat 90. Ale jakby, no, granie bardziej wyszukanych dźwięków, no nie ma racji bytu, no. Nie ma racji bytu. I tak się przyjdą, ci powiedzą, że nie, za mało jest jednak tego jebnięcia.
Trzeba sobie budować swoje nisze.
Tak jest. Wyszukane są za to nasze propozycje do Pomidora, bo zważywszy na to, że jesteś gościem, który nie ma oporów, by dużo mówić, pozwoliliśmy sobie na...
Dużo mówię.
Tak, pozwoliliśmy, wcale nie za dużo. Pozwoliliśmy sobie na wersję premium naszego Pomidora. Zazwyczaj jest to 8 lub 10 zdań, w twoim przypadku jest ich aż 14. Przypomnę zasady, powiemy 14 zdań, możesz na nie odpowiedzieć tak, nie, raz możesz użyć Pomidora. Łukaszu?
Zaczynamy. Kolekcja książek muzycznych jest dla mnie dużo cenniejsza niż zbiór płyt winylowych.
Tak.
Więcej niż książek muzycznych mam tylko tych o historii.
Tak.
Młodzi DJ-e nie doceniają wagi warm-upu. Zbyt często to wyłącznie popis umiejętności i zaspokojenie ego.
Tak.
DJ z dobrą selekcją, ale brakami technicznymi zrobi dobrą imprezę. Skille DJ-skie bez wyczucia parkietu tego nie zagwarantują.
Skille DJ-skie bez wyczucia parkietu tego nie zagwarantują.
Wierzę, że po modzie na techno przyjdzie czas na kolejny złoty czas dla disco.
Nie.
Nie ma przeszkód, by dziennikarz stał się muzykiem. W drugą stronę, gdy muzyk, czyli twórca, próbuje wejść w rolę dziennikarza i na przykład oceniać innych twórców, może być to co najmniej ryzykowne.
Trudne pytanie. Może być to ryzykowne, rzeczywiście może być tak. No, tak.
Polscy DJ-e są pruderyjni. Boją się publicznie powiedzieć, co myślą, w obawie przed tym, że komuś się to nie spodoba i na przykład nie zabukuje ich na swoją imprezę. Tak. Mhm.
Słuchacze to jedno, ale DJ-e i producenci także powinni odrobić lekcję historii z zakresu korzeni kultury klubowej.
Powinni, tak, tak. To jakieś podstawową, tak przynajmniej, tak.
Pal licho historię. Wielu twórców, nawet samouków, powinno mieć choćby podstawowe pojęcie o teorii muzyki.
Podstawowe, tak, na pewno.
Dziennikarze są na końcu przewodu pokarmowego w branży muzycznej. Menadżerowie przypominają sobie o nich wtedy, gdy promocja wydarzenia czy albumu własnymi środkami komunikacji nie idzie tak, jak iść powinna.
Tak, tak. Wiadomo.
Giles Peterson, Gerd Jansson, Annie Mac, Benji B, Pete Tong. Dziennikarz, DJ to gwarancja najlepszej selekcji, dlatego powinno się ich częściej bukować.
Trudno odpowiedzieć, to jest trudne pytanie. Chciałbym powiedzieć pomidor, ale jeżeli powiem pomidor, to tylko dlatego bym powiedział, że jakby musiałbym coś rozwinąć, ale nie chcę wykorzystywać pomidora, bo być może mu się jeszcze przyda do czegoś. No dobrze, no to odpowiem okej. Tak, niech będzie tak.
W ciągu wszystkich lat swojej dziennikarskiej kariery nieraz dostałem propozycję, by za pieniądze promować kogoś, kogo twórczość kompletnie nie trafiała w mój gust.
W sumie nie. Zdarzały się takie sytuacje, że pojawiały się nie zrobiłbym tego. Zdarzały się takie sytuacje, że na przykład ktoś wysyłał płytę, a to było dawno temu, do redakcji, że i tam była na przykład flaszka dołączona, ja też tam dobra flaszka. To się śmialiśmy oczywiście z tego, ale wiadomo, że nie ma takiej opcji w ogóle, nie w życiu.
W Polsce media muzyczne mogłyby się wiele nauczyć od mediów sportowych, a przede wszystkim tego, jak monetyzować swoją działalność, bo w tym kraju prawie nikt nie robi tego dobrze.
Chyba tak, no.
Wydawanie drukowanej gazety muzycznej nie ma dziś najmniejszego sensu ani pod kątem dotarcia do odbiorców, ani pod kątem biznesowym.
No raczej, przykład New Musical Express to udowodnił. Znaczy, nawet Mixmax się już nie ukazuje w czasie pandemii, zakończył chyba swoje. Chociaż DJ Mac jeszcze cały czas, Karl Oben tam jest redaktorem naczelnym i cały czas jednak chyba coś tam ciśnie to, ale tak, to raczej nie ma sensu. No.
Norbercie, gratulujemy, przebrnąłeś przez te 14 pytań bez pomidora.
No właśnie, myślałem, że tam jeszcze, tak, no dobrze.
Możemy zrobić dogrywkę. Dobrze, tymczasem kolejna z naszych gier i zabaw, czyli ping-pong. Powiemy 5 zdań, skojarzeń, sformułowań, nazw, a ty masz na nie odpowiedzieć 3 słowami, które najmocniej ci się z nimi kojarzą.
Ajajajajaj.
Łukasz?
Ja muszę wreszcie skupić.
Polskie radio.
Polskie radio. Wielkie, przepastne archiwum.
Okay. Krzysztof Krawczyk.
Jeśli chodzi o Krzysztofa Krawczyka, właśnie. Wielki talent polskiej muzyki rozrywkowej, to bez wątpienia, to nawet nie ma co. Natomiast jakby, jeśli chodzi o... Nie gram za dużo. Ten Krzysztof Krawczyk to jest w ogóle taka trochę zmora. Już my nie lubimy tego grać w ogóle, tego kawałka. To jest pierwszy kawałek, który zrobiliśmy, od którego zaczęliśmy od tej zabawy i ludzie cały czas przychodzą i proszą o tą zabawę. Jacyś surferzy, którzy jeżdżą po całym świecie, polscy, i oni zabawa to jest ich hymn. I my jeszcze nie chcemy tego grać na imprezach. Mamy tego dość, tej zabawy. No, ale przylgnęło to do nas.
Pozdrawiamy Dewery Poliszkaca, u których ponoć też jest zakaz grania. Chciałbym powiedzieć coś.
Nie, to się nazywa... Nie. Jeśli chodzi o Manamy i inne, to my to nazywamy na tych imprezach, jak gramy imprezę Dewery Poliszkaca, który to jest tak zwane kiełbaszenie. Zambon wymyślił taką koncepcję, taki termin kiełbaszenie.
Zanęta.
Kiełbaszenie to jest właśnie wtedy, kiedy ja jestem absolutnym przeciwnikiem kiełbaszenia. Ja nie widzę kiełbaszenia. Ja chcę grać kawałki, które są nieznane i jakby taka jest moja misja, takie mam poczucie. Ale są takie sytuacje, że chłopaki sięgają po tak zwaną kiełbasę i właśnie blacą te breakout.
Po prostu
breakout manam. I to jest tak zwane. Wtedy mówimy, o kurde, wjechała kiełbasa znowu.
Kultura disco.
No właśnie, kultura disco. Kultura disco nie istnieje w Polsce.
Okej. Okay. Jedzenie przed imprezą.
Jedynie przed imprezą. Nie, w ogóle ta część jest bardzo trudna. Ja powinienem bardziej uważnie, oglądając wasze poprzednie odcinki, powinienem bardziej
trzy hasła. Wystarczy, żeby rzucić bez okoliczniki i...
Może być to załóżmy.
Kultura disco, jeszcze oczywiście, powiedziałem, kultura disco nie istnieje, ale miałem na myśli to, że kultura disco nie istnieje w Polsce. To tak, to mi od razu było moje skojarzenie. Kultura disco. Jeżeli miałbym odpowiedzieć jeszcze raz na to pytanie, kultura disco, podstawa kultury klubowej. Kultura disco to podstawa kultury klubowej. Bez disco nie byłoby nic, nie byłoby muzyki house, nie byłoby muzyki techno, Detroit techno, nie byłoby klubów, nie byłoby sposobu, w jaki ludzie się dzisiaj bawią. To jest to. Disco to jest początek wszystkiego.
To co z tym jedzeniem przed imprezą?
Słucham?
To co z tym jedzeniem przed imprezą?
Zależy czego.
No właśnie, falafel.
Z jedzeniem, jeśli chodzi, ważne jest, żeby dobrze zjeść przed imprezą, żeby był dobry podkład na żołądku.
Jedzenie po imprezie.
Zależy czego. Jedzenie po imprezie, tak, jeżeli jest, no właśnie, znowu mam powiedzieć trzema słowami. Jedzenie po imprezie jest niewskazane.
Dziękuję
bardzo. Naszym gościem był mentor Norbert Bożym.
Czuję się zawstydzony. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem z wami porozmawiać.
Hubert Grupa.
Łukasz Kowalka.
Oglądajcie kolejny odcinek Monokasu na kanale Idę w Tango na YouTube.
Zaraz idę w tango.